rozmawiamy o ogrodzie zoobotanicznym. Czy mogłaby się Pani przedstawić na początek?
Beata Gęsińska, dyrektor ogrodu zoobotanicznego w Toruniu.
W takim razie zacznijmy może trochę od tej historii, bo mamy obecnie 225-lecie ogrodu zoobotanicznego w Toruniu. Chciałem spytać, jak przebiega jego świętowanie?
My w tym roku, mimo że ta rocznica rzeczywiście przypada, to nie fetujemy tego w jakiś tam szczególny sposób. Raczej ograniczamy się do takich akcji informacyjnych, tak jak chociażby w ostatnią niedzielę. Trudno było zaplanować cokolwiek w tym niepewnym czasie pandemii, a też jakby ekonomia powoduje, że jakieś większe imprezy tutaj związane z obchodami rocznicy są może niezasadne. Także raczej takie informacyjne akcje. Był konkurs na przykład na zaprojektowanie znaczka pocztowego z ulubionym mieszkańcem ogrodu. Rozstrzygnięcie i wystawa będzie w październiku, także prace nagrodzone znajdą się na znaczkach. Właśnie ta wczorajsza niedziela, gdzie też można było sobie okazjonalne kartki zakupić z takim stemplem specjalnie na ten dzień przygotowanym. Tutaj dzięki współpracy właśnie z Polskim Związkiem Filatelistów. Także jakby właśnie tego typu akcje informacyjne, właśnie w mediach informacje, mam nadzieję, przyczynią się do poszerzenia tej wiedzy, bo pewnie wiele osób jest zdziwionych, że to miejsce przy obecnej ulicy Bydgoskiej ma tak bogatą historię, bo tak naprawdę 225 lat jest to ta data, od której można powiedzieć, liczymy zagospodarowanie i istnienie tego konkretnie miejsca jako ogrodu właściwie botanicznego, później zoologicznego. Ale jakbyśmy tak jeszcze wstecz przeanalizowali tę historię, to w zasadzie już XIV i XV wiek jakby mamy ślady tego, co w tym okresie się działo, bo właśnie na tym obszarze było wyrobisko gliny. Wydobywano tę glinę i wypalano z niej cegły. I dalej te cegły służyły budowie toruńskiej starówki. Później na tym terenie mieszkali bogaci patrycjusze, nawet burmistrze, ale tak naprawdę wszystko, to co mówię dobre dla ogrodu, rozpoczęło się w 1793 roku, czyli właśnie te 225 lat temu, w momencie kiedy ten teren nabył lekarz medycyny Niemiec Joachim Gottlieba Schulz. Ponieważ był to człowiek, który miłował piękno przyrody, jeździł też, dużo podróżował po Europie i przywoził z tych podróży różne ciekawe okazy roślinne. Sadził je tutaj i stworzył taki właśnie ogród, jeszcze wtedy pewnie nie nazywano go botanicznym, ale ogród w stylu romantycznym, gdzie było dużo różnych zbiorników, takich oczek wodnych, stawków, mostków. Oczywiście to był teren prywatny, jego teren, i absolutnie tutaj nikt nie wchodził, nikt nie zwiedzał. Schulz mieszkał na tym terenie 30 lat, a ponieważ był samotnym kawalerem, mając tylko taką skromną służbę, to w testamencie, którego kopię notabene mamy, jest przetłumaczony, przekazał ten teren, zagospodarowany już pięknie, właśnie Gimnazjum Królewskiemu w Toruniu. Chciał, aby młodzież mogła tutaj przychodzić i uczyć się generalnie tak przyrody. No i tak się rzeczywiście stało. Młodzież tutaj miała zajęcia. Później oczywiście okres międzywojenny. Też jakby ten teren był przypisany placówkom oświatowym. I wiele osób jeszcze pamięta, że przychodziło tutaj, czy tam dziadkowie właśnie, były takie zakładane różne działeczki, młodzież uprawiała. No i tak naprawdę rzeczywiście ogród był związany cały czas z tą działalnością taką oświatową. Nadal nie był udostępniony dla zwiedzających. Bardzo też ważną osobą dla ogrodu był Polak na stałe zamieszkały w Argentynie, który zajmował się handlem dzikimi zwierzętami. To był pan Arnbert Sadecki i on właśnie miał takie marzenie, żeby w Toruniu powstało zoo z prawdziwego zdarzenia. No upatrzył sobie właśnie to miejsce i zaproponował, że on tu może ułatwić sprowadzenie, nie wiem, wszystkich egzotycznych zwierząt, takich jak żyrafy, zebry i inne. No ale niestety zdarzenie z rzeczywistością, czyli z tym, że nie było tutaj absolutnie odpowiednich warunków na tak wymagające gatunki, więc te zwierzęta trafiały do innych ogrodów w Polsce. No i tak naprawdę takiego zoo z prawdziwego zdarzenia nie udało się w Toruniu tak wtedy przynajmniej stworzyć. Były różne plany, żeby gdzieś tam przenieść ten teren, by mógł się właśnie rozwijać, by można te zwierzęta tutaj tak szerokim strumieniem wprowadzać. Natomiast na tym obszarze mieszkały te, które znalazły tu właściwe warunki, tak? Czyli takim pierwszym mieszkańcem to był jak tybetański Tobiasz. Jeszcze wiele osób pamięta go. No jakieś lamy, takie proste, mówię, zwierzęta, które nie wymagały specjalnych warunków, przede wszystkim ogrzewania, ale cieszyły oko. Bilety też wprowadzono już tam w latach 70., zdaje się, więc jakby to miejsce już zostało udostępnione dla zwiedzających, właśnie też, nie, później chyba zdaje się bilety wprowadzono nawet, ale miejsce było wcześniej, także można było je bezpłatnie jakiś czas nawet zwiedzać. Taka historia już ogrodu zoobotanicznego, czyli właśnie łączącego te dwie funkcje, zoologiczną i botaniczną, to jest rok 1993, gdzie uchwałą Rady Miasta właśnie oddzielono już naszą placówkę od oświaty. Stała się samodzielną jednostką, ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora, także już została to samodzielna jednostka, która miała swój własny budżet i dopiero wówczas można było myśleć o jakichkolwiek większych inwestycjach i o rozwoju. Bo jako taka placówka tylko Domu Kultury miała te problemy finansowe wiele, wiele lat. W związku z tym te warunki, jakie tutaj stwarzano tym przybyłym zwierzętom, nie były zbyt dobre. To wywoływało falę krytyki, że czemu w ogóle tu się zwierzęta wprowadza, że na tym ucierpi właśnie ta część botaniczna. No naprawdę jakby ten ogród musiał wiele lat walczyć w ogóle o swoje istnienie, a o tę formę, w której jest, także długo. Także myślę, że od kiedy już powołano właśnie samodzielny zakład o nazwie Ogród Zoobotaniczny, to już wszystko zaczęło iść ku dobremu. Mimo, że też, wiadomo, bywały lata chudsze i bardziej takie korzystne. Ale jesteśmy tu i teraz i obecnie jest to placówka, która po pierwsze należy do Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, co oznacza, że przeszła odpowiednią weryfikację i warunki, jakie stworzyliśmy zwierzętom, są właściwe. Dwa, oczywiście cały czas, pamiętając o woli Schulza, prowadzimy tutaj intensywnie różne formy edukacji przyrodniczo-ekologicznej, zarówno dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych i w ciągu roku, i w czasie wakacji. I właśnie chociażby taka niedziela edukacyjna, druga już w tym roku, też jest okazją, aby przyjść tutaj z całą rodziną i czegoś też przy okazji się dowiedzieć, posłuchać. Ogród jest też dostosowany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Zrealizowaliśmy w 2016 roku taki projekt Przyroda w Paluszku. To też wtedy było takie pionierskie, teraz już więcej instytucji jest dostosowanych. My mamy właśnie tabliczki na wybiegach, przy wolierach zwierząt w Brajlu, tablice takie głośnomówiące, więc na pewno jest to jakiś ukłon w stronę tych osób, aby też mogły z tych zasobów przyrodniczych korzystać. No i powiem jeszcze też taką ciekawostkę, że założyciel tego ogrodu, Gottlieba Schulz, spoczywa tutaj na terenie, ma swój grobowiec, także idąc do ptaszarni po prawej stronie można zobaczyć, bo ten grobowiec jest taki charakterystyczny. Także faktycznie on tutaj na terenie swojej posiadłości, tak jak chciał, spoczął. No i zawsze pamiętamy o tym 1 listopada.